Przyzywając wstawiennictwa Ducha Świętego, przystępujemy do rozważania kolejnych prawd zawartych w katechizmie Kościoła katolickiego. Jesteśmy przy temacie 10 przykazań. Przykazania związane z życiem to temat naszego rozważania. Dzisiaj punkt od 2292 do 2296. Poszanowanie osoby i badania naukowe. To temat, który chcemy dzisiaj podjąć, rozważyć. W aspekcie badań naukowych tutaj jest to rzeczywistość jakże rozległa, jakże potężna. Dlatego też chciałbym się skupić w aspekcie chociażby dziedziny nauki, która jest obecnie jakże dziedziną, z którą wiążemy wiele nadziei, ale i budzi ona pewnego rodzaju znaki zapytania w kontekście jej zastosowania, konkretnych sposobów zastosowania, a mowa tutaj o genetyce, inżynierii genetycznej. Na tym chciałbym również się dzisiaj skupić i w tym kontekście także podjąć to nasze dzisiejsze spotkanie o poszanowaniu osoby i jednocześnie badaniach naukowych. Gdzie tutaj leży pewnego rodzaju taka granica pomiędzy tym służeniem człowiekowi, a z drugiej strony też pewnego rodzaju niebezpieczeństwo nadużyć, które płyną z niepohamowanych aspiracji. Nauka stanowi jeden z najznamienitszych przecież przejawów aktywności człowieka. Ludzkość w każdej epoce dokłada wszelkich starań, aby owoce tej aktywności były jak najokazalsze. I w tym kontekście niezmiernie istotnymi są słowa Jana Pawła II, który powiedział: jest konieczne, aby nauce zawsze towarzyszyła i kontrolowała ją mądrość, która należy do trwałego dziedzictwa duchowego ludzkości i która jest inspirowana przez zamysł Boży wpisany w dzieło stworzenia wcześniej, zanim został on ogłoszony w jego słowie. To słowa Ojca Świętego wygłoszone do uczestników Tygodnia Studiów zorganizowanego przez Papieską Akademię Nauk w 1982 roku. Na przestrzeni lat niejednokrotnie zdarzało się, że starania ludzi, nauki powodowane takim niepochowanym pragnieniem pewnego rodzaju sukcesu, smakiem spektakularnych odkryć, wymykały się spod kontroli rozumu, powodując degradację tego wspaniałego dziedzictwa. I proceder ten nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza dzisiaj, w dobie wręcz, spójrzmy, oszałamiającego rozwoju wielu dziedzin nauki. Wśród nich znamienne miejsce zajmuje genetyka, przy pomocy której człowiek ingeruje w najgłębsze tajniki życia. Stwierdzenie to znajduje swoje odzwierciedlenie w rozmaitych doświadczeniach i odkryciach. Jako przykład może posłużyć chociażby pewnie jakże w tym czasie, kiedy to się dokonywało, media nadawały temu wydarzeniu pewnego rodzaju rozgłos. To działo się w 1996 roku. Wtedy to dokonano pierwszego klonu ssaka, sklonowano owce Dolly. Innym przykładem takiego stanu rzeczy jest podanie do wiadomości opinii publicznej w 2000 roku informacji o dopuszczeniu przez Parlament Brytyjski tak zwanego klonowania terapeutycznego ludzkich embrionów. A w rok później świat obiegła wiadomość o odczytaniu przez naukowców pełnej sekwencji ludzkiego genomu, a wagę tego wydarzenia porównuje się pod względem kosztu, pod względem również trudności, a przede wszystkim jego efektu do lądowania człowieka na Księżycu. Zatem ma to niebagatelne znaczenie. Poznanie sekwencji wszystkich genów, mimo braku wiedzy o wielu funkcjach z nich, ma niebagatelne znaczenie. Zdobyta w ten sposób wiedza otwiera przed diagnostyką, przed terapią szerokie perspektywy opracowania skutecznych metod leczenia wielu chorób uznawanych dotychczas za nieuleczalne. Jest to perspektywa wylewająca jakże kojącą nadzieję do serc wielu ludzi zmagających się ze śmiercią na oczach niejednokrotnie bezradnej medycyny. Z drugiej jednak strony, osiągnięcia te stwarzają również liczne zagrożenia, zważywszy na realia współczesnego świata, przesyconego konsumpcjonizmem, utylitaryzmem. Nie bez podstaw są obawy, że człowiek przy pomocy ingerencji mających na celu służyć życiu każdej istoty ludzkiej będzie zmierzał do uzyskania źle pojętego dobra jednostki, otrzymanego nierzadko kosztem ogółu ludzkości. Już dzisiaj możemy obserwować u wielu, chociażby rodziców, tendencję do wychowania dzieci na takich superinteligentnych specjalistów od różnych dziedzin życia. Niestety często dokonuje się to kosztem dobra i szczęścia samego dziecka. Trudno sobie nawet wyobrazić, co może się stać, gdy genetycy znajdą geny warunkujące poszczególne cechy osoby ludzkiej, takie jak na przykład inteligencja, poczucie humoru, wzrost, kolor włosów, a następnie użyją tej wiedzy, aby stworzyć lepszą wersję człowieka. Na tym miejscu pojawia się konkretne pytanie o granice pomiędzy leczeniem, a właśnie chociażby konstruowaniem nadczłowieka z doskonałą pulą genetyczną. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisał: wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. To zdanie świętego Pawła śmiało można przenieść również na grunt właśnie badań naukowych. Również na to pole właśnie genetyki. Jej najnowsze osiągnięcia pozwalają człowiekowi ingerować w te najgłębsze tajniki życia. Dokonywać zabiegów, które jeszcze kilkanaście lat temu wymykały się spod najśmielszych przewidywań. Z drugiej jednak strony, czy ludzkość ma prawo do bezgranicznego ingerowania w te najtajniejsze elementy własnego organizmu? Czy raczej nie jest tak, że istnieje pewna granica, po przekroczeniu której człowiek zamiast leczyć, niejednokrotnie bezwiednie będzie zmierzał do destrukcji gatunku? Jan Paweł II na forum ONZ 5 października 1995 roku mówił: jest jednym z wielkich paradoksów naszych czasów, że człowiek, który rozpoczął okres nazywany współczesnością pewnym siebie twierdzeniem o swoim nadchodzącym wieku i autonomii, zbliża się do końca XX wieku pełen obaw o siebie, pełen obaw o to, do czego sam może być zdolny, pełen obaw o przyszłość jako taką. U początku XXI wieku obawy papieża wciąż towarzyszą ludzkości i dziś one nam towarzyszą. Ich przyczyny są różnorakie. Należą do nich m.in. zagrożenia ekologiczne, sytuacja demograficzna, trwające konflikty międzynarodowe. W tę grupę bardzo mocno wpisują się również trudne do przewidzenia skutki trwającej obecnie rewolucji biomedycznej, która stanowi owoc wiedzy płynącej z poznania chociażby ludzkiego genomu. W efekcie odkrycia ludzkiego genomu została zwiększona możliwość diagnozy i terapii chorób noszących dotychczas status nieuleczalnych. Kościół dostrzega i podziela fascynację niebywałym postępem badań w dziedzinie diagnostyki. Wyraz tego dał święty Jan Paweł II, określając badania nad ludzkim genomem jako odkrywanie ostatniego nieznanego kontynentu. Analizując postęp w dziedzinie genetyki, wyraził on również uznanie dla pracy ludzi nauki, starających się coraz pełniej zgłębiać tajemnice ludzkiego genomu, aby zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystać dla dobra ludzkości. Niemniej jednak Kościół jest również świadom, że poza tą dobroczynną stroną takiej działalności istnieje jednocześnie możliwość zastosowania osiągnięć genetyki, ale tu może być również i każda inna dziedzina medycyny do celów selekcyjnych, eliminacji ludzi chorych, czy też posiadających cechy patologiczne. Dlatego też Jan Paweł II zaznacza, że medyczne badania naukowe muszą uznać nieprzekraczalną granicę w odniesieniu do osoby i ochrony jej prawa do życia w sposób godny istoty ludzkiej. To osoba jest miarą i kryterium dobroci i zła w każdym działaniu ludzkim. Norma etyczna, oparta na poszanowaniu godności osoby, winna naświetlać i trzymać w karbach tak fazę badania, jak i zakres stosowania wyników w nich osiągniętych. To przemówienie Ojca Świętego do uczestników 81. Kongresu Włoskiego Towarzystwa Interny i 82. Kongresu Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Ogólnej z 1980 roku. Niemniej jednak, na skutek rozwoju poszczególnych dziedzin nauki przed człowiekiem otwierają się coraz bardziej złożone rzeczywistości. Przez co granica, o której mówi Jan Paweł II, staje się coraz mniej wyrazista. O takim stanie rzeczy świadczą dokonania chociażby właśnie w dziedzinie genetyki, stawiające naukowców oraz lekarzy wobec trudnych decyzji. Przykładem tego może być chociażby próba wytyczenia etycznej granicy, jaką należy postawić genetyce człowieka. Umożliwia ona bowiem opracowanie sposobów radykalnego leczenia niektórych chorób, lecz daje równocześnie szansę niedopuszczalnego z punktu widzenia etyki personalistycznej ulepszania czy też zmieniania indywidualnego charakteru człowieka. W tej sytuacji naukowców, lekarzy, personel medyczny interesują precyzyjne odpowiedzi na pytania, co z etycznego punktu widzenia jest dopuszczalne, a co nie. Poszukują oni pomocy u tych, których uważają za bardziej kompetentnych w tej dziedzinie. W kontekście kryzysu etycznych orientacji Kościół jest postrzegany jako reprezentant wielkiej moralnej tradycji, będącej w stanie rzucić światło na świat wartości. Przy tym tradycja ta umożliwia również podsumowanie modeli rozumienia w skomplikowanych kwestiach oraz wypracowanie aktywnych i wyraźnie sformułowanych rozstrzygnięć w trudnych przypadkach. A takich jest coraz więcej. Bez wątpienia do takich trudnych przypadków należy zaliczyć chociażby terapię genową. Stanowią na przykład działań przysparzających specjalistom z tego zakresu niejednokrotnie wiele trudu w odróżnieniu dobra od zła, nie mówiąc już o nas, o zwykłym człowieku. Jednak rodzi się pytanie, czy Kościół, będąc reprezentantem wielkiej moralnej tradycji, ma w dzisiejszych czasach coś do powiedzenia na temat z zakresu chociażby zainteresowań genetyki lekarskiej? Odpowiedź na to pytanie jest niezmiernie ważna dla katolickiej bioetyki, bowiem już obecnie genetyka lekarska staje się zasadniczą dziedziną medycyny. Następstwem tego procesu będzie radykalna zmiana w podejściu do wielu chorób. Ponadto genetyka lekarska w znacznym stopniu może się przyczynić do zmiany postrzegania człowieka także od strony filozoficznej. W sposób szczególny dotyczy to ludzkiego ciała i jego biologicznych uwarunkowań. Zatem w celu odpowiedzi na to pytanie, które sobie postawiliśmy, należy zaznaczyć, że nieinstrumentalna wartość każdego człowieka wiąże się w tej samej mierze z działaniami duchowymi, jak i z wszelkimi biologicznymi interwencjami. Jest to konsekwencja tezy o istotnej jedności pomiędzy ciałem i duchem. Można zatem wnioskować, jakoby duch był osiągalny jedynie za pomocą ciała, przez co wszelkie interwencje biologiczne w człowieka powinny zapewniać autonomię oraz pełne dobro całej osoby. Dlatego też Kościół od zarania widzi w medycynie istotną pomoc dla swej zbawczej misji wobec człowieka. Dlatego, że służba duchowi człowieka może się w pełni urzeczywistnić tylko jako służba jego psychofizycznej jedności. Doświadczenie Kościoła każe stwierdzić, że w obliczu niektórych eksperymentów na człowieku bądź roszczeń do ich przeprowadzania nikomu nie wolno milczeć. Tym bardziej nie wolno milczeć Kościołowi, który byłby w przyszłości oskarżany o milczenie przez historię i być może samych przedstawicieli nauki. Dlatego też Kościół, biorąc pod uwagę dane badań naukowych i technicznych, pragnie ukazywać naukę moralną odpowiadającą godności osoby i jej integralnemu powołaniu. Przy tym przedstawia również kryteria osądu moralnego, w świetle którego można dokonać miarodajnej oceny badań naukowych i technicznych, szczególnie tych odnoszących się do życia ludzkiego i jego początków. Jak to pokazuje rzeczywistość? Kościół wraz ze swym urzędem nauczycielskim we współczesnym świecie jest świadom swej służebnej roli względem człowieka i współczesnych ludzkich wyzwań. W ostatnich bowiem latach już wielokrotnie wyrażał swoją opinię na tematy biomedyczne, angażując przy tym w różnej mierze swój autorytet. Kościół chce w ten sposób pomóc człowiekowi wierzącemu, niejednokrotnie zagubionemu w gąszczu opinii, w moralnej ocenie bioetycznych zagadnień. Potwierdzenie takiego stanu rzeczy można znaleźć w słowach kardynała Lemana, który mówił, że inżynieria genetyczna i biomedycyna umożliwiają głęboki wgląd w tajemnice życia. Stwarzają one dotychczas nieznane możliwości ingerencji w ludzkie życie, gdyż pomoc, leczenie, manipulacja i selekcja ściśle spotykają się ze sobą. Jesteśmy więc bardziej niż kiedykolwiek wezwani do odpowiedzialnego podejmowania decyzji za to, w jakim stopniu i w jakich granicach będziemy je stosować. U podłoża odniesienia magisterium Kościoła do osiągnięć człowieka, w szczególności tych spośród nich, które ingerują w jego cielesność, znajduje się stanowisko mówiące o tym, że każdej istocie ludzkiej już od momentu poczęcia przynależy się miano osoby złożonej z ciała i duszy. W efekcie tego połączenia ciała człowieka nie można pojmować wyłącznie jako zespołu tkanek czy narządów. Jest ono bowiem konstytutywną częścią osoby, która przez nie się wyraża. I to trzeba nam nieustannie podkreślać. W tym kontekście tego tematu, który podejmujemy, osoba ludzka, a badania naukowe i poszanowanie tej osoby ludzkiej. Zwróćmy jeszcze uwagę, oprócz tych rzeczywistości związanych właśnie z badaniami naukowymi, o których dzisiaj wspomnieliśmy, które z jednej strony mogą służyć człowiekowi, a z drugiej strony mogą przyczynić się do, chociażby właśnie w przypadku tych ingerencji genetycznych, do konstruowania takiego nadczłowieka, który charakteryzuje się cechami, które jakoś wybijają go spośród innych. Także na rzeczywistości związane chociażby z transfuzją krwi. Są ludzie, którzy ze względów religijnych nie zgadzają się na transfuzję krwi. Może można ich spotkać również w Polsce. Twierdzą, że argumenty do odmowy przetaczania krwi czerpią z Pisma Świętego. Jakie jest stanowisko Kościoła? Kościół katolicki nie tylko nie zabrania oddawania i przyjmowania krwi, ale od lat wspiera krwiodawców. Niedawno przeżywaliśmy właśnie ten czas krwiodawców, osób, które wspierają drugi ludzi tym bezcennym darem, bezcennym skarbem, jakim jest krew. Kościół zachęca wiernych, aby jeśli tylko nie ma jakichś przeciwwskazań ze względów medycznych, aby dołączyli do grona dawców, zwłaszcza do młodych. Apelował w tej sprawie wielokrotnie papież Franciszek. jak informował w zeszłym roku o tym jeden z serwisów, wyrazem poparcia Stolicy Apostolskiej dla honorowego krwiodawstwa były między innymi ulgowe bilety dla dawców do muzeów watykańskich. W ramach Roku Miłosierdzia z udziałem papieża Franciszka miał miejsce specjalny taki jubileusz krwiodawców, w którym wziął udział kilkadziesiąt tysięcy osób. W czerwcu ubiegłego roku papież stwierdził, że doroczny Światowy Dzień Krwiodawstwa jest okazją, aby pobudzić społeczeństwa do solidarności i wrażliwości na osoby potrzebujące. Wyrażam swoje uznanie dla tych wszystkich, którzy dokonują tego prostego, ale bardzo ważnego aktu pomocy bliźniemu, dania krwi, mówił Ojciec Święty. Inni następcy świętego Piotra również wspierali, promowali niekomercyjne oddawanie krwi jako formę daru życia dla bliźniego. Święty Jan Paweł II powiedział, że kto oddaje własną krew dobrowolnie, bezinteresownie, wykonuje gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. Modlił się, aby dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, byli coraz liczniejsi we wszystkich krajach świata, a święty Jan XXIII ułożył nawet specjalną modlitwę dla krwiodawców. W Polsce w niejednej parafii organizowane są akcje oddawania krwi. Istnieją też parafialne kluby honorowych dawców krwi. A gdy zaczyna jej brakować dla chorych, to jakże wielu parafiach, diecezjach są odczytywane, są wygłaszane apele właśnie o to, aby oddać, aby podzielić się tym bezcennym darem. To jest rzeczywistość transfuzji, rzeczywistość oddawania krwi, do czego bardzo serdecznie zachęcamy, zapraszamy, jeśli tylko mamy taką możliwość, jeśli tylko nie mamy żadnych przeciwwskazań, aby również dołączyć do grona dawców krwi, tego bezcennego daru. Idąc dalej, katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 2296 mówi nam również na temat przeszczepów. Tak, transfuzja krwi dała początek przeszczepianiu narządów człowieka. Człowiek znalazł sposób ofiarowania również cząstki siebie samego, swojej krwi i ciała, by inni mogli dalej żyć. To zdanie jest i zadań jednocześnie, jest jakże ważne, jest i jakże potrzebne w tej rzeczywistości, w której się znajdujemy. Papież Pius XI w encyklice Castri Conubi wydanej w 1930 roku napisał, że jest niedopuszczalne, aby istota ludzka mogła zmieniać naturalne przeznaczenie ludzkiego ciała i jego poszczególnych organów. Jego następca, Pius XII, odrzucał możliwość przekazywania organów przez żywych dawców, ale dopuszczał pobieranie ich od zmarłych. Podkreślał, że ciało zmarłego należy traktować w sposób szczególny, z pietyzmem, ponieważ było ono siedliskiem duszy. Dodawał, że musi mieć miejsce wyraźna zgoda rodziny zmarłego. Zdecydowanie sprzeciwiał się handlowi narządami. Najwięcej uwagi kwestii transplantacji poświęcił święty Jan Paweł II. To on w jednym z przemówień powiedział wprost, że technika przeszczepów to wielki krok naprzód w dziejach nauki służącej człowiekowi. W encyklice Evangelium Vitae, mówiącej o wartości, nienaruszalności życia ludzkiego, stwierdził, że na szczególne uznanie zasługuje oddawanie organów zgodnie z wymogami etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorych, pozbawionych niekiedy wszelkiej nadziei. Podstawowe zasady regulujące przeszczep są zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego właśnie w punkcie, o którym wspomniałem. Konieczne jest zgoda dawcy lub osób uprawnionych. Zagrożenia i ryzyko fizyczne oraz psychiczne ponoszone przez dawcę muszą być proporcjonalne do pożądanego dobra ubiorcy. Nie wolno nikogo okaleczać ani zabijać, aby komuś przedłużyć życie. Papież Polak nie zgadzał się na handel organami. Mocno podkreślał problem dobrowolnej zgody w oddaniu narządów. Warto mieć świadomość, że obowiązująca w Polsce zasada domniemanej zgody każdego, kto wyraźnie w specjalnym rejestrze nie odrzucił możliwości pobierania jego organów, nie jest zgodna z rzeczywistością, która właśnie reprezentuje także i to nauczanie. Kościół nie lekceważy też trwających dyskusji dotyczących osiągnięcia pewności śmierci, jeśli narządy mają być pobrane od zmarłego. To również odkrywa się przed nami cały aspekt, prawda, rozmowy, która się toczy w przestrzeni także i publicznej, i w przestrzeni naukowej. Stanowczo Kościół nie dopuszcza pobierania w celach terapeutycznych tkanych od ludzkich płodów, które zostały pozyskane drogą klonowania, a także płodów poaborcyjnych. Zgadza się natomiast już od czasów Piusa XII na przeszczep organów. Jakże widzimy tutaj również taką ewolucję Kościoła właśnie w podejściu do tej jakże ważnej tematyki oddania cząstki siebie dla drugiego, aby ten mógł żyć. Jakże to również ważna sprawa, aby tutaj rozważać taką świadomą, taką myśl, aby także i każdy z nas tak rozważył, prawda, czy ja nie mógłbym komuś. Różne mamy sytuacje naszego życia, także i pomóc. Jakże piękne przykłady chociażby rodziców, którzy oferowują swojemu dziecku chociażby nerkę, bo w przypadku właśnie dziecka gdzieś jest pewnego rodzaju trudność, nie pracują te nerki. Jakże godne pochwały, jakże piękne przykłady poświęcenia dla drugiego i dania tego, co dla nas, jakże ważne, jakże integralne z naszym ciałem. Cała, również tutaj się otwiera przed nami paleta dyskusji na ten temat. Niech on będzie zasygnalizowany, niech on będzie również taką inspiracją dla nas, żeby rozważyć, żeby pochylić się nad tym zagadnieniem. Żeby może właśnie też takim wymiernym efektem tego naszego dzisiejszego spotkania w ramach katechezy, chociaż byłoby właśnie to przekazanie krwi drugiemu człowiekowi, zgłoszenie się do punktu krwiodawstwa, to jakże ważne, jakże taki wymierny efekt naszego spotkania. Bo to nie są tylko teoretyczne spotkania. Gdybyśmy tylko na teorii pozostali, o jakże bylibyśmy biedni, jakże bylibyśmy podobni do faryzeuszy, których Pan Jezus nieustannie napomina i mobilizuje ich do tego, aby od tej teorii przeszli do praktyki życia. I nasze spotkania w ramach kateches również mają to na celu. Warto sobie po każdej katechezie zadać pytanie. Dobrze, wysłuchałem, pomyślałem, przeanalizowałem i co dalej? I co teraz? A jak w praktyce mojego życia teraz przenieść te treści, które rozważaliśmy? To pytanie powinniśmy sobie postawiać po każdej naszej katechezie. Co w praktyce wynika z tego spotkania z katechizmem Kościoła katolickiego w moim życiu?